Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
In the Shadow of the American Dream to wybór dzienników Dawida Wojnarowicza, artysty, fotografa, filmowca, performera i pisarza, przygotowany do druku przez Amy Scholder.
Zapisy obejmują lata od 1971 roku, gdy miał 17 lat, do ostatnich lat jego życia, zakończonego śmiercią związaną z AIDS w 1992 roku.
Nie jest to spójna autobiografia ani klasyczny pamiętnik z retrospektywną narracją. To zmontowany z notatników zapis rozwijającej się świadomości artystycznej, doświadczeń geja żyjącego na marginesie społecznym oraz narastającego konfliktu z homofobią, cenzurą i politycznym zaniedbaniem czasu epidemii AIDS. Książka łączy intymne obserwacje, fragmenty o miłości i seksualności, zapisy samotności, obraz nowojorskiego środowiska artystycznego i zalążki późniejszych prac.
Jej celem nie jest wygładzenie biografii Wojnarowicza, lecz udostępnienie jego własnego, często bezpośredniego języka.
Dzięki temu dzienniki pokazują, jak prywatne przeżycia stawały się materiałem jego sztuki i publicznego sprzeciwu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dziennik jako zapis powstawania artysty i pisarza, najważniejszą osią książki, jest proces. Nurtu, którym Wojnarowicz przechodzi od prywatnego notowania doświadczeń do świadomego budowania własnego języka artystycznego. Dzienniki nie przedstawiają kariery jako prostego marszu od debiutu do uznania. Pokazują raczej pracę wykonywaną w warunkach niepewności, ubóstwa, samotności i ciągłej potrzeby przetrwania. Wręczne zapisy pozwalają zauważyć źródła motywów obecnych później w jego fotografii, prozie i działaniach wizualnych. Dotyczy to m.in. serii Arthur Rimbaud in New York, monologów inspirowanych spotykanymi outsiderami oraz tekstów, które rozwinęły się w The Waterfront Journals i Close to the Knives. Istotne jest to, że artysta nie oddziela techniki od życia. Obserwacja ulicy, rozmowa, pożądanie, lęk i gniew są tu równocześnie doświadczeniami osobistymi oraz surowcem twórczym. Dziennik staje się więc miejscem prób, a nie tylko archiwum gotowych myśli. Czytelnik może zobaczyć, że jego późniejsza wyrazistość nie wynikała z przyjęcia jednej estetycznej pozy, lecz z długiego zapisywania świata, który często pozostawał niewidoczny dla kultury dominującej. To nadaje tomowi wartość dokumentu o formowaniu się artysty, bez sztucznego mitu o nieuchronnym sukcesie. Po drugie, Nowy Jork widziany z perspektywy ludzi na marginesie. Wojnarowicz opisuje Nowy Jork nie jako pocztówkową stolicę sztuki, lecz jako przestrzeń nierówności, przypadkowych spotkań i intensywnego życia ludzi wypychanych poza normę. W dziennikach pojawiają się doświadczenia bezdomności, ekonomicznej presji, społecznego ostracyzmu oraz kontaktu z osobami funkcjonującymi poza stabilnym mieszczańskim porządkiem. Szczególną rolę odgrywają nabrzeża nad Hudsonem, które były dla niego przestrzenią erotycznych poszukiwań, ryzyka i chwilowej wolności. Nie są przedstawione wyłącznie jako sensacyjny znak transgresji. Pokazują, jak miejsca uznawane za zaniedbane lub niepożądane mogą tworzyć tymczasową wspólnotę dla osób pozbawionych bezpiecznej widzialności. Ten miejski krajobraz jest zarazem źródłem inspiracji i miejscem zagrożenia. Artysta rejestruje jego energię, ale nie romantyzuje biedy ani wykluczenia. Dzięki temu książka jest ważnym świadectwem queerowego życia miejskiego przed i w czasie kryzysu AIDS. Jej perspektywa różni się od oficjalnych opisów nowojorskiej sceny artystycznej, które skupiają się na galeriach, karierach i sławnych nazwiskach. Tutaj sztuka rodzi się także na ulicy, w relacjach przelotnych, w samotnych wędrówkach i w konieczności znalezienia własnego miejsca w mieście. Po trzecie, prywatne doświadczenie jako język politycznego sprzeciwu. W dziennikach Wojnarowicza granica między tym, co osobiste, a tym, co polityczne, pozostaje celowo nieostra. Opis miłości, seksualności, depresji czy strachu przed utratą bliskich nie jest dodatkiem do jego publicznej postawy. Te doświadczenia wyjaśniają, dlaczego jego sztuka i pisanie zyskały później tak wyraźny wymiar polityczny. Po diagnozie HIV artysta uczestniczył w sporach dotyczących opieki zdrowotnej, homofobii, cenzury i społecznej obojętności wobec epidemii AIDS. Książka pozwala zobaczyć emocjonalne podłoże tej działalności, bez redukowania jej do programu ideologicznego.
Gniew wynika tu z konkretnych warunków życia i z poczucia, że cierpienie pewnych grup bywa ignorowane lub uznawane za mniej ważne.
Wojnarowicz nie przedstawia siebie jako beznamiętnego komentatora. Jego język jest bezpośredni, czasem fragmentaryczny i konfrontacyjny, ponieważ zapisuje sytuacje, w których stawką była godność oraz możliwość mówienia własnym głosem.
To sprawia, że tom jest istotnym dokumentem kultury AIDS.
Nie zastępuje historii politycznej ani opracowania ruchów aktywistycznych, ale pokazuje, jak strukturalna przemoc przenika codzienność pojedynczej osoby.
Właśnie połączenie emocji, świadectwa i krytyki społecznej wyróżnia te zapisy na tle bardziej zdystansowanych relacji z epoki. Po czwarte, fragmentaryczna forma zachowuje napięcie nieuporządkowanego życia. Amy Scholder wybiera i układa wpisy z licznych zeszytów Wojnarowicza, lecz nie zamienia ich w gładką,
linearną biografię. Dla części czytelników może to być trudność, ponieważ przejścia między okresami bywają nagłe, a przypisów i objaśnień jest niewiele. Bez dodatkowej wiedzy nie zawsze łatwo umieścić osobę, wydarzenie lub pracę artystyczną w szerszym kontekście. Ta redakcyjna oszczędność ma jednak również znaczenie interpretacyjne. Pozwala zachować rytm zapisu powstającego w chwili przeżywania, a nie po latach, kiedy autor znałby już zakończenie własnej historii.
Fragmenty nie prowadzą do jednego uporządkowanego morału. Oddają wahania nastroju, powracające obsesje, urwane relacje oraz fakt, że rozwój artystyczny często przebiega przez powtórzenia i przerwy.
W przypadku Wojnarowicza ta forma współgra z jego estetyką łączenia obrazów, tekstów i doświadczeń, które nie zawsze tworzą jednolitą całość. Czytanie wymaga więc aktywności. Warto traktować tom jako źródło pierwotne, nie jako kompletny przewodnik po życiu i dorobku autora. Najlepiej uzupełniać go jego opublikowanymi książkami, reprodukcjami prac oraz opracowaniami historycznymi.
Wtedy brak szerokiego komentarza redaktorskiego przestaje być wyłącznie wadą, a staje się ceną za bezpośredniość i surową energię dzienników. Na koniec. Wolność i przyjemność nie zostają oddzielone od żałoby oraz śmiertelności. Ton książki nie ogranicza się do rozpaczy, choć Wojnarowicz pisze o trudnym dzieciństwie, osamotnieniu,
chorobie i świadomości własnej śmiertelności.
Równie istotne są jego poszukiwania przyjemności, erotycznej swobody, bliskości i chwil, w których możliwe wydaje się życie poza narzuconym wstydem.
To napięcie jest kluczowe dla zrozumienia dzienników. Wolność nie jest tu abstrakcyjnym hasłem ani obietnicą trwałego bezpieczeństwa. Ma charakter konkretny i kruchy, wiąże się z ciałem, ruchem po mieście, twórczością oraz możliwością spotkania drugiego człowieka.
W późniejszych zapisach perspektywę tę zaostrza AIDS. Śmierć nie staje się jednak jedynym tematem, ponieważ autor nadal próbuje utrwalić to, co żywe, zmysłowe i warte obrony.
Dlatego opisy bólu sąsiadują z intensywnością spojrzenia na świat. Książka unika prostego podziału na prywatne szczęście i publiczną tragedię.
Pokazuje, że w sytuacji społecznego zagrożenia możliwość odczuwania przyjemności lub miłości może być także formą oporu wobec dehumanizacji. Ten aspekt zapobiega odczytaniu Wojnarowicza jedynie jako symbolu cierpienia epoki AIDS.
Pozwala dostrzec autora, który mimo strat konsekwentnie szukał języka dla pragnienia, pamięci i przetrwania.
Podsumowując, po ten tom powinni sięgnąć przede wszystkim czytelnicy zainteresowani twórczością Davida Wojnarowicza, historią queerowego Nowego Jorku,
kulturą i aktywizmem czasu AIDS oraz relacją między sztuką a autobiograficznym świadectwem.
Będzie wartościowy także dla osób badających dzienniki artystów, ponieważ pokazuje notatnik jako laboratorium obrazów, zdań i postaw, które później trafiają do pracy publicznej. Nie jest to jednak najlepszy pierwszy wybór dla kogoś, kto oczekuje chronologicznej biografii albo szerokiego wprowadzenia do realiów amerykańskiej sceny artystycznej lat 80. Ograniczone komentarze redaktorskie sprawiają, że przydaje się podstawowa znajomość epoki lub gotowość do samodzielnego sprawdzania kontekstów.
Praktyczną korzyścią z lektury jest lepsze rozumienie, jak osobiste zapisy mogą dokumentować warunki społeczne bez utraty indywidualnego głosu.
Intelektualnie książka uczy ostrożności wobec opowieści o sztuce, które oddzielają dzieło od ekonomii przetrwania,
seksualności, choroby i politycznej przemocy. Na tle wspomnień pisanych po czasie wyróżnia ją brak bezpiecznego dystansu. Wojnarowicz nie porządkuje własnego życia z perspektywy końca, lecz zapisuje jego chwiejność i napięcie.
Dropoko po porównaniu z opracowaniami historii AIDS oferuje mniej systematycznej informacji, ale znacznie bliższy kontakt z emocjonalnym kosztem zaniedbania i stygmatyzacji. To właśnie surowość, formalna fragmentaryczność i ścisłe połączenie rodzącej się sztuki z codziennym doświadczeniem czynią tę książkę wyjątkową wśród pamiętników artystów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Amy Scholder, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.